Pozdrawiam Państwa i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Szczyt NATO, kryzys migracyjny i reforma Unii Europejskiej były głównymi tematami rozmowy prezydentów Polski i Słowenii. Borut Pahor przybył z dwudniową oficjalną wizytą do Polski. Prezydent Andrzej Duda przywitał prezydenta Słowenii na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. Rozmowy dotyczyły zbliżającego się szczytu Paktu Północnoatlantyckiego, a także agresywnych zachowań Rosji na Morzu Bałtyckim. Prezydent Andrzej Duda po spotkaniu powiedział, że stanowisko Polski i Słowenii w sprawie obecności NATO w tym regionie jest wspólne.
Nie mamy wątpliwości, że konieczne jest wzmocnienie Sojuszu Północnoatlantyckiego, jego obecności zarówno w naszej części Europy, jak i jeżeli chodzi o południe, gdzie również są potencjalne zagrożenia. Natomiast to powinno być także związane z trwającym dialogiem z Rosją. To są dwie sprawy, które powinny biec równolegle. Ani pan prezydent, ani ja nie jesteśmy zwolennikami izolowania Rosji. Uważamy, że dialog z Rosją powinien być prowadzony, ale powinien być prowadzony z pozycji partnerskiej. To znaczy powinien być prowadzony przez państwa i przez wspólnotę Sojuszu Północnoatlantyckiego, która jest silna, która jest odpowiedzialna i która jest solidarna.
Prezydent Andrzej Duda oświadczył też, że Polska jest przeciwna mechanizmowi przymusowej relokacji uchodźców. Porozumienie klimatyczne wynegocjowane w Paryżu spełnia nasze oczekiwania, podkreśliła premier Beata Szydło. Liderzy ponad 150 krajów, w tym szefowa polskiego rządu, podpisali w Nowym Jorku porozumienie ograniczania emisji gazów cieplarnianych i ratowania klimatu. Prezes Rady Ministrów powiedziała, że w porozumieniu zostały wzięte wszystkie postulaty, na których zależało stronie polskiej. Zapewniła, że nie będzie miało ono negatywnego wpływu na polską gospodarkę.
Wracamy do polityki klimatycznej, która z jednej strony ma chronić klimat, bo to wszystkim, na tym wszystkim zależy i zdajemy sobie sprawę z tej chwili z tych wyzwań, ale z drugiej strony jest to polityka bardzo rozsądna, która dla Polski jest gwarancją tego, że nie będziemy mieli w tej chwili dylematów, czy wdrażać politykę klimatyczną, która uderza w naszą gospodarkę, dlatego że te zapisy gwarantują nam to, ażeby, tak jak już wcześniej powiedziałam, te specyfiki gospodarek narodowych zostały zachowane, co nie oznacza oczywiście, że my nie będziemy zobowiązani do wprowadzania również nowoczesnych technologii.
Porozumienie klimatyczne wejdzie w życie po ratyfikacji przez co najmniej 55 krajów odpowiedzialnych za 55% emisji gazów cieplarnianych wyprodukowanych przez człowieka. Stany Zjednoczone i Chiny razem odpowiadają za niemal 40% emisji. Porozumienie klimatyczne ma zacząć obowiązywać od 2020 roku, ale wielu obserwatorów oczekuje, że może wejść w życie długo przed tym terminem. Konwent Seniorów Rady Europy odrzucił wniosek o głosowanie nad stworzeniem raportu w sprawie przestrzegania demokracji w Polsce. Po raz kolejny konwent ma się nad nim pochylić w maju. Z propozycją przygotowania raportu o funkcjonowaniu instytucji demokratycznych w Polsce wystąpiło Biuro Zgromadzenia Parlamentarnego. Za wnioskiem w tej sprawie stoją politycy Platformy Obywatelskiej. Parlamentarzyści PiSu liczą na to, że wniosek zostanie odrzucony. Mówi poseł Dominik Tarczyński, członek stałej delegacji Polski do Rady Europy.
Będziemy rozmawiać z przedstawicielami komitetu, który będzie się tym zajmował. Liczymy na kolejne zwycięstwo, dlatego że to już jest druga stracona szansa przez opozycję, bo przypomnę, po raz pierwszy wniosek o pilną debatę głosowany na zgromadzeniu plenarnym w styczniu opozycja przegrała i teraz ten kolejny raz został tak naprawdę przegrany przez nich po raz kolejny, bo do głosowania w ogóle nie dopuszczono. Po prostu wiedzieli, że nie mają szans wygrać tego głosowania.
W Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy zasiadają przedstawiciele 46 państw członkowskich. Do przegłosowania wniosku niezbędne jest kworum. Głosowanie miało się odbyć już w poniedziałek, jednak zostało przeniesione na piątek. Dziś zapadła decyzja, że głosowanie może się odbyć 26 maja. W Radiu Maryja dalsze informacje. Platforma Obywatelska kolejny raz uderza w dyrektora Radia Maryja, ojca doktora Tadeusza Rydzyka. Politycy tej partii stworzyli portal internetowy, na którym umieścili licznik wskazujący ilość publicznych pieniędzy, jaką PiS rzekomo przekazało ojcu doktorowi Tadeuszowi Rydzykowi. Autorzy portalu sugerują, że jest to dług wdzięczności za pomoc w czasie kampanii wyborczej. Protest w tej sprawie do polityków Platformy Obywatelskiej skierowała poseł PiS Anna Sobecka. W piśmie apeluje o zaprzestanie mowy nienawiści oraz rozpowszechniania kłamliwych informacji.
Apeluje również, aby zachować zdrowy rozsądek w debacie publicznej i proszę, wręcz zachęcam do Platformy Obywatelską do rozliczenia się z afer, które miały miejsce w ciągu 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u.
Poseł Anna Sobecka w swoim piśmie zwraca uwagę, że w 2008 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z powodów politycznych cofnął Fundacji Lux Veritatis dotacje na odwierty geotermalne w Toruniu. W tym roku fundacja podpisała z funduszem ugodę. Na mocy porozumienia fundacja ma otrzymać 26 milionów złotych za bezprawne cofnięcie środków unijnych na rozwój toruńskiej geotermii. Polacy na drogach świata. Pod takim hasłem w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu w piątek rozpoczęło się 19. Forum Polonijne. Spotkanie co roku gromadzi rodaków z całego świata. Forum tradycyjnie otworzył ojciec dr Tadeusz Rydzyk, rektor założyciel Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej i dyrektor Radia Maryja. Redemptorysta nawiązał do słów księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia.
Kardynał Wyszyński mówił: po Panu Bogu najbardziej kocham Polskę. I dopóki my tak będziemy, tacy będziemy, to sami będziemy się dobrze czuć, nie pogubimy się, będziemy mieli tożsamość. Nie będziemy tacy bezpaństwowcy, bez osobowości. A więc po Panu Bogu najbardziej kocham Polskę. Ale jeszcze mówię więcej. Polskę kocham bardziej niż własne serce. I dla mnie kochać Polskę to mieć serce. Polska to jest nasze serce. I ciągle powtarzam, zauważcie, jest takie proste. Serce ma dwie komory, a ono jest jedno. I bez żadnej komory nie można żyć. I dla mnie te komory to są Polacy w tych granicach, i poza tymi granicami, to jest ta druga komora i one razem muszą pracować ze sobą. Niech to przepływa, ta krew.
W spotkaniu uczestniczą przedstawiciele świata nauki i polityki. Senator Anna Maria Anders, córka generała Władysława Andersa, oceniła, że tego typu spotkania zbliżają Polonię do Polski i odwrotnie.
Mi się zdaje, że jest potrzebny ten kontakt między Polską i Polonią. Wczoraj się na przykład widziałam z jedną panią z Kongresu Polsko-Amerykańskiego, bo ona jest oczywiście z Stanów Zjednoczonych i ona mówi właśnie, że jest brak takiego właściwie kontaktu i zrozumienia jednej strony z drugą. Także ja jestem pierwszy raz na tym forum. Patrząc na program, uważam, że to jest bardzo, bardzo, bardzo pożyteczne i bardzo ważne właśnie, żeby zrozumieć, żeby wszyscy się zrozumieli. Mieli nawet możliwość rozmowy ze sobą, bo jest olbrzymia różnica na pewno między Polonią w Stanach Zjednoczonych, czy Polonią w Anglii, czy w innych krajach europejskich, czy południowoamerykańskich na przykład.
W sobotę głos zabierze m.in. szef gabinetu prezydenta, minister Adam Kwiatkowski oraz marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Spotkanie zakończy się w niedzielę. Organizatorem forum jest Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej oraz Polskie Stowarzyszenie Morskie Gospodarcze imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął prezydent Andrzej Duda. Słuchają Państwo Radia Maryja, oto kolejne informacje. W najbliższych dniach zostanie podpisana koncepcja obrony terytorialnej kraju. Jej integralnym elementem będą organizacje proobronne, zapowiedział szef MON Antoni Macierewicz. Szef resortu obserwował dziś w Warszawie szkolenie członków organizacji proobronnych i klas mundurowych. MON chce włączyć jak najszersze grupy społeczeństwa do działań obrony terytorialnej, ponieważ po zawieszeniu w 2009 roku poboru powstała luka w szkoleniu Wojska Polskiego. Jesteśmy jedynym krajem NATO, który nie posiada oddziałów obrony terytorialnej kraju. To musi zostać uzupełnione, powiedział szef MON Antoni Macierewicz.
Te organizacje proobronne będą integralnym fragmentem obrony terytorialnej kraju. Nie będą tylko punktem odniesienia, czy to jest zasobem, z którego obrona terytorialna kraju będzie czerpała. Nie, oni będą mieli osobne działania w ramach zadań obrony terytorialnej kraju. Przede wszystkim związane z zabezpieczeniem infrastruktury kryzysowej i z innymi działaniami cywilnymi niezbędnymi wtedy, kiedy zostanie narażone bezpieczeństwo kraju.
W perspektywie roku MON zamierza doprowadzić do zorganizowania i uruchomienia na granicy wschodniej 3 brygad, a kolejnych w późniejszym czasie. Obrona terytorialna będzie liczyć docelowo do 35 tysięcy żołnierzy. NSZZ Solidarność podtrzymała swoje stanowisko w sprawie obniżenia wieku emerytalnego 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Solidarność domaga się jednak możliwości przejścia na emeryturę po 35 latach stażu pracy dla kobiet i 40 dla mężczyzn. Takie stanowisko przyjęła obradująca dziś drugi dzień w Krośnie Komisja Krajowa Związku. Stanowisko przyjęto bez głosu sprzeciwu. Członkowie Komisji Krajowej podtrzymali też gotowość do podjęcia konstruktywnych i merytorycznych rozmów z rządem w tej sprawie. Poseł Janusz Śniadek, były przewodniczący NSZZ Solidarność, mówi, że potrzebne są rozmowy z rządem w sprawie kwestii stażu pracy.
Mam wiedzę, że w tej sprawie jest pewien problem, jest tu sygnalizowane rządowi, trwają prace nad tym i jak na razie jeszcze nie ma deklaracji przyjęcia tego postulatu, chociaż wiem, że jest bardzo poważny namysł i analiza. Także to jest tym pewnym punktem, który musi być przedmiotem debaty, dyskusji, ewentualnie szukania porozumienia.
Dwudniowe obrady Komisji Krajowej Solidarności w Krośnie kończą się dzisiaj. Prace nad prezydenckim projektem obniżenia wieku emerytalnego są w Sejmie na etapie podkomisji. Projekt zakłada obniżenie wieku emerytalnego do 60 i 65 lat. Nie zawiera możliwości przejścia na emeryturę ze względu na staż pracy. Informacje z zagranicy. Rosja podwyższyła stawki opłat dla kierowców zagranicznych ciężarówek. Ta decyzja uderzy między innymi w polskich przewoźników. Do tej pory opłata roczna za przejazd wynosiła 60 tysięcy rubli. Teraz wzrosła do 120 tysięcy, czyli około 1600 euro. Poza tym zmieniona została kwota dobowa, która urosła z 385 do 850 rubli. Federacja Rosyjska argumentuje, że powodem jest dewaluacja rosyjskiej waluty. Waldemar Jaszczur, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Międzynarodowych Przewoźników i Spedytorów Podlasie, podkreśla, że działania Rosji to kolejna próba wyeliminowania polskich przewoźników z rosyjskiego rynku.
Uważamy, iż to powoduje, że rosnące koszty jazdy po terytorium Federacji Rosyjskiej spowodują to, że nasz udział w przewozach na ich terytorium będzie malał. W związku z tym negatywnie to oceniamy i uważamy, że to jest celowe działanie. Do tej pory nie zostały uregulowane zasady wykorzystania zezwoleń. Zasady. Każdy urzędnik na drodze, na granicy może dwojako interpretować dany rodzaj danego zezwolenia, co niekorzystnie oczywiście może wpłynąć na przebieg trasy, kosztów. Jeżeli dołożymy do tego jeszcze podwójne opłaty drogowe, no to prawdopodobnie polski przewoźnik zostanie w dużej mierze wyparty z rynku rosyjskiego.
Na rosyjskiej liście znajduje się w sumie 17 państw. W Radiu Maryja nadaliśmy wiadomości. Dziękuję za uwagę.